Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
To dziś będą kosmiczne opowieści kogoś, kto reprezentuje i Gumet, i Astrofarms, tak?
Tak, witam serdecznie.
I jest nominowany w konkursie Osobowość Roku. Innowacje i nowe technologie. Naszym gościem jest Łukasz Szydłowski. Ty jesteś naukowcem, jak wspomniałem, z Gumedu, bo tam pracujesz, tak? W takiej nowej jednostce.
Tak, pracuję w grupie obliczeniowej. To jest Międzynarodowa Agenda Badawcza u profesora Jakuba Mieczkowskiego.
I zajmujecie się medycyną kosmiczną.
Tak, to jest jeden z obszarów naszej działalności. Jest właśnie teraz pracujemy nad założeniem Centrum Biomedycyny Kosmicznej i ochrony radiologicznej.
A wymieniłem tu też Astrofarm.
Tak, Astrofarms to jest spółka, którą założyłem ponad rok temu, która zajmuje się badaniami i rozwojem nad mikroorganizmami, celem opracowania żywności funkcjonalnej zarówno dla astronautów, jak i dla ludzi na Ziemi.
Na razie taka żywność jest w postaci ziemskiej i tu zostałem, proszę Państwa, przekupiony kombuczą. Generalnie myślę sobie, że to będzie rozmowa cokolwiek niepoważna z bardzo poważnym panem naukowcem. Ale jak tu serio brać to, czym się zajmujesz? Medycyna kosmiczna?
Nowo rozwijająca się gałąź nauki.
W Gdańsku, w Gdyni?
W Gdańsku jest siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej, także
to
jest
prawda. To,
tak, mamy do tego jeszcze niedługo mieć elektrownię atomową, także akurat kosmos i ochrona przed promieniowaniem to są takie dwa zazębiające się tematy.
Więc należy mierzyć wysoko, rozumiem, tak?
Oczywiście. Mm. Więc mamy tutaj koncepcję na zbudowanie centrum, które by zrzeszało na razie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Natomiast docelowo miałby zrzeszać też grupy badawcze z innych uczelni, ze Związku Fahrenheita w kontekście medycznym. Czyli na przykład możemy sobie wyobrazić, ostatnio była taka sytuacja, że jeden z astronautów musiał przedwcześnie opuścić stację kosmiczną z powodów zdrowotnych. Co prawda nie zdarzyło się jeszcze do tej pory, żeby, nie wiem, komuś wyrostek, ktoś cierpiał na zapalenie wyrostka. Ale no, to nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ten pierwszy, prawda? A dobrze by było też uniknąć sytuacji, żeby, tak jak na stacji badawczej na Antarktydzie, jedyna osoba przeszkolona w tym kontekście medycznym musiała sobie taką operację na własnym ciele wykonać. Wyobraźmy sobie przeprowadzanie akcji masażu serca w stanie nieważkości. Jak to zrobić? Jak to w ogóle do tego podejść? Także taki trening byłby tutaj jak najbardziej odpowiedni.
No prawda, prawda, ale wiesz, to wszystko jest tak bardzo niszowe, tak bardzo dalekie. Bo ilu tam Polaków było w kosmosie? Dwóch.
To prawda. Ale no, liczymy, że będzie ich więcej, że to teraz otworzyło furtkę do dalszej eksploracji. Jeśli chodzi o samą tą koncepcję właśnie szkolenia, wyszkolenia medycznego, no to bylibyśmy takim unikatem tutaj na pewno na skalę europejską, przygotowując ludzi do tego typu prac, a możemy to zrobić też w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości, która jest rozwijana na przykład na Politechnice, gdzie już są takie sale wirtualne, gdzie studenci medycyny mogą na przykład się zapoznać ze stołem operacyjnym, tak? No i właśnie tego typu rozwiązania można by wykorzystać do tego, żeby u ludzi wyrobić pewne odruchy, które byłyby im potrzebne, gdyby zechcieli w przyszłości polecieć sobie na stację kosmiczną i na przykład zaznać tej nieważkości.
Przyznam, zdumiewające, no i taka futurystyka, być może, ja się mylę, może to jest taka futurystyka i przyszłość na wyciągnięcie ręki.
Ten sektor rozwija się bardzo dynamicznie. Myślę, że to będzie tylko i wyłącznie rozwijane też ze względu na to, że te technologie rozwijane w kontekście kosmicznym mają bezpośrednie przełożenie też na nas tu na Ziemi. Tak? Mówimy o właśnie rozwiązaniach, czy to zdrowotnych, czy o jakichś koncepcjach materiałów, które miałyby być zastosowane. Przecież zwykła gąbka do mycia naczyń powstała też właśnie w zamyśle dla astronautów, żeby wyłożyć wnętrze stacji kosmicznej, żeby ludzie się nie obijali.
Tak?
Tak, teflon. Mamy wiele takich właśnie rozwiązań, które zaczynały swoją koncepcję od kosmosu, a tak naprawdę później nam się tutaj przydały.
No wiesz, na co dzień korzystamy z GPS-a. GPS, no to jest technologia kosmiczna, tak?
Tak, tak, jak najbardziej.
A jak wspomniałem, ty przekupiłeś pana redaktora i przyszedłeś z flaszką astrobuczy, czyli kombuczy. Kosmicznej kombuczy? I to są już twoje indywidualne badania, które prowadzisz od lat.
Tak, no od lat hobbystycznie zajmuję się kombuczą, w sensie produkowałem ją na własne potrzeby, już tak powiedziałem, od czasów pandemii się to zaczęło, najpierw na skalę pojedynczego słoika, natomiast teraz mamy już taką produkcję w zaprzyjaźnionym alebrowarze, już na skalę taką przemysłowo, tak po 2000 litrów na nastaw produkujemy.
A na czym polega jej astronomiczność?
A na tym, że ten grzybek skobi, tak zwany, czyli to konsorcjum mikrobów tworzących kombuczę, zapakowałem w pudełko, które następnie zostało umieszczone na pokładzie rakiety Perun. Mhm. I w listopadzie zeszłego roku Perun wystartował z Ustki, wynosząc między innymi mój ładunek, bo było tam jeszcze kilka innych eksperymentów. Ten ładunek później odzyskaliśmy, wyciągnęliśmy te grzybki kombuczowe i zostały one rozmnożone, ponieważ przeżyły taką podróż. I obecnie właśnie skalujemy tą produkcję po to, żeby wprowadzić kolejne warianty smakowe kombuczy, która już może się pochwalić swoją podróżą w przestrzeń powietrzną. Odbędziemy jeszcze łącznie trzy loty mamy ze Space Forest. Teraz jeszcze co prawda nie osiągnęliśmy tej granicy kosmosu, natomiast w następnym locie będzie już tak linia 100 kilometrów osiągnięta, więc przeżyje ona, doświadczy tych warunków nieważkości.
Tu mała uwaga, tak, ludzkość uznała, że kosmos, proszę państwa, zaczyna się 100 kilometrów nad Ziemią.
Mhm. Jest to na pewno taki krok milowy w tym, żeby wykazać, że ta kombucha ma tą odporność na warunki lotu rakietowego, więc mogłyby one zostać wysłane w różnej formie, czy to w takiej nawet aktywnej, jak grzybek, albo nieaktywnej i potem rozmnożona już.
I można by robić takie napoje w przestrzeni kosmicznej?
Tak. Kombucha już była testowana w tym kontekście, właśnie też odporności na promieniowanie, na warunki mikrograwitacji. No i stanowi bardzo fajne uzupełnienie diety, też wzmocnienie mikrobiomu jelitowego i ja tutaj też odwołując się do akcentu pomorskiego, myślałem o tym jako takim zabezpieczeniu przed marsjańskim szkorbutem. To znaczy pomyślmy sobie, że astronauci lecący już na taką długą misję kosmiczną, no mogliby cierpieć na różnego rodzaju niedogodności spowodowane tym.
Niedobór witamin, tak?
Bardziej już takich mikrozwiązków, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na ich mikrobiom, a docelowo na nich samych.
Bo witaminy można oczywiście podać bez żadnych problemów, tak?
Tak, ale jednak
w postaci multiwitaminy jakiejś.
Ale to jednak też może długofalowo nie być optymalne rozwiązanie. I też ten czynnik psychologiczny może tutaj mieć znaczenie, że jednak ludzie przebywający w przestrzeni pozaziemskiej bardzo często tęsknią za takim jedzeniem, jakie znają z ziemi.
Ziemskim babcinem, tak?
Tak, no i tutaj też kombucha ma to drugie zastosowanie, które jest właśnie wspomagające rozwój uprawy roślin w kontekście produkcji żywności. Czyli właśnie już jak mówimy o takich stałych bazach na Księżycu, które miałyby już być realizowane w przyszłej dekadzie, tak naprawdę, więc to nie jest tak odległy termin. Wprowadzenie takich rozwiązań dla tego sektora no, mogłoby spowodować właśnie większą efektywność produkcji żywności, która by stanowiła o tym, że astronauci nie muszą brać ze sobą zapasów, mogą ją robić tam, gdzie będą i też produkować nadwyżki, które później w kontekście dalszych ekspedycji kosmicznych mogłyby być po prostu zabierane po drodze, co by też skutkowało obniżeniem kosztów wysyłania takich rakiet, bo one mogłyby sobie właśnie zapasy uzupełnić po drodze, a nie brać wszystkiego z Ziemi. No i tutaj też oprócz właśnie takich zapasów żywnościowych. Myślę o tym, że te mikroorganizmy produkują szereg różnych związków organicznych, tak, których nie można się spodziewać, że będzie można uzyskać w prosty sposób właśnie w przestrzeni poza Ziemią, tak, na innych planetach, gdzie tej materii organicznej jednak nie ma. I tu mówimy o zarówno jakichś lekach, potencjalnych materiałach budulcowych, o paliwie, bo z różnych właśnie gatunków drożdży czy bakterii też można uzyskiwać wysoko energetyczne związki, które potem mogą posłużyć za paliwo do silników rakietowych.
Dla mnie to jesteś takim niepoprawnym wizjonerem. Od jak dawna zajmujesz się tą biologią kosmiczną?
To zaczęło się w 21 roku, pod koniec, kiedy dostałem...
No to niedawno, 5 lat temu.
Mhm. Wtedy dostałem propozycję do włączenia się do projektu właśnie analizy mikrobiomów, które były pobierane z wnętrza stacji kosmicznej. Natomiast gdzieś ten kosmos od zawsze mi towarzyszył. Pamiętam, jak kończyłem studia pierwszego stopnia, to właśnie chciałem pójść na taki staż dla absolwentów w Europejskiej Agencji Kosmicznej, z tym, że no to było sporo lat temu i wtedy jeszcze ten obszar, powiedzmy, biologii, astrobiologii nie był aż tak rozwinięty, nie poszukiwali specjalistów w tej dziedzinie, to dopiero widzimy od jakiegoś czasu taką ekspansję właśnie tego, też spowodowaną tym, że coraz taniej można wynosić różne ładunki na orbitę, dzięki czemu te badania można przeprowadzić w miarę przystępnych cenach. Na doktoracie też zajmowałem się organizmami takimi ekstremofilnymi, można, no, tak się umownie o nich mówi. One przeżywały ekstremalne warunki w formie przetrwalniczej, to były wrotki. Niesporczakami również się przez chwilę zajmowałem, czyli właśnie tymi, które też były, obydwa te gatunki były wysyłane na stację kosmiczną celem sprawdzenia właśnie ich przeżywalności i taką podróż potrafiły przeżyć. Gdzieś ta zbieżność z kosmosem zawsze była, więc kiedy zdarzyła się taka okazja, że mogłem bezpośrednio się zaangażować w projekt razem z NASA, to nie wahałem się ani chwili.
Bo rzeczywiście to ta najbliższa przyszłość to jest zbudowanie bazy na Księżycu, a potem bazy na Marsie?
Wizja taka, że właśnie Europejska Agencja Kosmiczna chce mieć tą bazę, celuje właśnie w Księżyc, natomiast Amerykanie, Elon Musk, no jednak
cały Marsa. Czas,
tak, mówią o Marsie. Także to są właśnie zbieżne, takie uzupełniające się programy, które by mogły sobie właśnie pomóc. Tak,
a twoje badania polegają na tym, żeby ci przyszli kosmonauci, astronauci nie jedli tylko liofilizatów, tak?
Dokładnie. Tylko żeby mieli co jeść, mieli taką pełnowartościowe pożywienie, a też mogli wytworzyć sobie inne przydatne im związki właśnie kolonizacji.
Gdy rozmawiasz z ludźmi, to oni tak samo dziwią się jak ja, słuchając opowieści o tym, czym się zajmujesz?
Tak. No to jest zawsze takie fajne przełamywanie pierwszych lodów, tak? Jeżeli się z kimś poznaję i zapytany, co robię, mówię, że wystrzeliwuję bakterie w kosmos, to dalej ta rozmowa już się toczy bardzo, bardzo ciekawym torem.
A z drugiej strony jesteś nominowany do Nagrody Naukowca Roku.
Tak, tutaj bardzo właśnie mi miło było, bo dostałem taką nominację, udało mi się przejść etap wojewódzki, teraz jeszcze trwa etap ogólnokrajowy. Ale jestem jedynym właśnie przedstawicielem sektora kosmicznego, bo z tego, co widziałem, to wśród nominowanych ludzi z innych województw nie ma nikogo, kto by się kosmosem zajmował. Także jest mi też podwójnie miło, że mogę reprezentować właśnie ten sektor w Polsce.
To ty jesteś człowiekiem z głową w chmurach, w gwiazdach, ale jednak mocno stąpającym na Ziemi, a przejawem tego jest ta astrobucza, tak? Kosmiczna kombucza.
Tak, to połączenie tych doświadczeń i wizji zaowocowało właśnie tym, że stwierdziliśmy, że skoro mamy się zajmować mikroorganizmami, które produkują kombucze, no to równie dobrze też możemy tą kombuczę produkować w większej ilości i też wykorzystać do napędzenia głównej działalności spółki, tak? Czyli właśnie od tego opracowania tych rozwiązań żywnościowych dla sektora kosmicznego.
To bardzo dziękuję za kosmiczne opowieści.
Dziękuję również za rozmowę.
Kombuczą można wznieść toast za powodzenie waszych misji kosmicznych?
Jak najbardziej.
No to wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Dziękuję.
Naszym gościem był Łukasz Szydłowski, nominowany w konkursie Osobowość Roku w kategorii Innowacje i Nowe Technologie. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.